Strażacy wciąż pracują w hali w Siarzewie, choć pożar został już opanowany. Najnowsze informacje na temat dramatycznego zdarzenia w Kujawsko-Pomorskiem uzyskał reporter RMF FM. Potem połączymy się z Londynem. Nasz korespondent poda najświeższe wieści po spotkaniu prezydenta Ukrainy z brytyjskim premierem. Polska piłkarska trójka walczy w europejskich pucharach. Podamy fakty sportowe, ale potrzebny będzie jeszcze wasz kibicowski doping. Strażacy opanowali pożar hali z tworzywami sztucznymi w Siarzewie w Kujawsko-Pomorskiem, ustalił reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, ogień pojawił się tam około 3 po południu. Co w tej chwili robi straż?
Strażacy prowadzą prace rozbiórkowe, przelewają wodą budynek i elementy wyposażenia. Jak mówią, hala spłonęła niemal w całości, zawalił się częściowo dach. Ogień objął także dwa pobliskie budynki gospodarcze i zaparkowany nieopodal samochód. W działaniach pomaga kamera termowizyjna, aby nie pominąć przypadkiem żadnego zarzewia ognia. Na miejscu w W kluczowym momencie pracowało blisko 100 strażaków, większość została odesłana do swoich baz. To, jak doszło do pożaru, badać będzie policja.
Fotografie na rmf24.pl ukazują, jak trudna jest praca strażaków w Siarzewie. Widać wysięgniki wiszące nad halą i spadające strumienie wody. Na pierwszym planie rząd spalonych drzew. Ostrzegamy kierowców jadących krajową trasą numer 94 na Opolszczyźnie. 4 osoby zostały ranne w zderzeniu 2 aut i ciężarówki w Pawłowie na odcinku Opole Brzeg. Prowadzono tam ruch wahadłowy.
Tym żyje świat.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kontynuuje dyplomatyczną ofensywę w Europie przed jutrzejszym spotkaniem Trump-Putin na Alasce. Nasz korespondent Wielkiej Brytanii Bogdan Firmorgan śledził londyńskie spotkanie Zełenskiego z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem.
Ważniejsze niż słowa wypowiedziane za zamkniętymi drzwiami było symboliczne powitanie i pożegnanie ukraińskiego prezydenta na Downing Street. Londyńskie spotkanie nie wpłynie na harmonogram jutrzejszego szczytu Trump-Putin na Alasce, ale jest ważnym komunikatem wsparcia Londynu dla Kijowa. Brytyjski premier, mimo dobrych stosunków z Białym Domem, w kwestii Ukrainy podąża europejską ścieżką, która wyklucza karmienie agresora ukraińską ziemią. W przypadku fiaska rozmów na Alasce może ona stać się szeroką arterią wzmożonej pomocy dla Ukrainy i trudnym orzechem do zgryzienia dla Putina i Trumpa.
USA nałożyły sankcje na rosyjską giełdę kryptowalut Garantex. Zaoferowano nagrody łącznie 6 milionów dolarów za informacje pomocne w aresztowaniu jej szefów. Amerykanie przypuszczają, że Garantex jest wykorzystywany przez cyberprzestępców do prania brudnych pieniędzy. Systemy informatyczne Parlamentu Kanady zostały w zeszły piątek zaatakowane przez hakerów. Jak dzisiaj ujawniono, hakerzy wykorzystali niedawno wykrytą lukę w zabezpieczeniach programów Microsoft i zdobyli informacje o nazwiskach i mailach kanadyjskich pracowników oraz urządzeniach, z których korzystają. Nie jest tani wypad w ostatniej chwili na długi weekend, przy czym pobyt nad Bałtykiem jest zdecydowanie droższy od wyjazdu w Tatry. Ceny porównał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, ile trzeba zapłacić za nocleg last minute?
Jeśli chcemy pojechać nad morze, ceny będą czterocyfrowe, tak wylicza portal rankomat.pl. Para za 2 noce w Trójmieście zapłaci ponad 1700 zł. Jeśli chodzi o wypoczynek nad Bałtykiem, to tam jest najtaniej. W mniejszych nadmorskich miejscowościach trzeba będzie wydać więcej.
Jantarze zaczynają się od ponad 3000 zł, podobnie w Mielnie, w Krynicy Morskiej od 4000 zł, a w Łebie od 5000 zł.
Analityk portalu Michał Ratajczak dodaje, że sporo mniej wyniesie nas wypad w góry. W Zakopanem jest szansa nawet na nocleg dla 2 osób poniżej 600 zł. Za koszt poniżej 1000 zł można jeszcze upolować zakwaterowanie w Krynicy Zdroju, ale warto się spieszyć.
No i żeby tak oprócz Krynicy Zdroju był gdzieś w Polsce zdrój pieniędzy, prawda? Gdyby tak biło źródło funduszy dla wszystkich. Taka krynica mieniących się monet.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Fakty sportowe, Cezary Dziwiszek.
3 polskie kluby ruszają do boju w europejskich pucharach. Raków już ruszył na neutralnym terenie w Debreczynie. Częstochowianie remisują po kilku minutach z Maccabi Haifa 0-0. Przypomnę, to 4. runda eliminacji Ligi Konferencji. Raków musi odrobić tutaj jedną bramkę. Za niespełna kwadrans pierwszy gwizdek w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmie Silkeborg, z którym wygrała w pierwszym meczu w Danii 1-0. Trener białostoczan Adrian Siemieniec przyznaje, że chętnie kontynuowałby grę na zero z tyłu, bo od początku sezonu zdarza się to jego drużynie wyjątkowo rzadko.
Chcemy dużo strzelać, a nie tracić, no to jest cel nasz. Wiem, że to tak fajnie wygląda i fajnie brzmi, ale no, musimy się też skupić na tym, żeby tracić mniej.
O 21:00 w Warszawie Legia rozpocznie rewanż z AEK-iem Larnaka. Ma do odrobienia 3 bramki straty. Przed spotkaniem Legia ogłosiła transfer reprezentanta Polski Damiana Szymańskiego, który podpisał 4-letni kontrakt. Kolejny udany sprawdzian polskich koszykarzy przed Eurobasketem. Biało-czerwoni po skutecznej końcówce wygrali z Gruzją 94-89. Łączymy się więc z halą w Sosnowcu i Wojtkiem Marczykiem, który na żywo tak oglądał to spotkanie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Wojtku. Jak wyglądała gra Polaków w tym meczu?
No, trzeba przyznać, że nie był to łatwy mecz. Ta pierwsza część spotkania nie układała się dobrze dla biało-czerwonych. Dobrze weszliśmy w to spotkanie, kilkupunktowe prowadzenie, no ale potem głównie dominowali Gruzini. Druga część spotkania zdecydowanie lepsza w wykonaniu naszej reprezentacji. No i trzeba przyznać, że ta ostatnia kwarta właściwie zadecydowała o wygranej naszej reprezentacji. Polacy w niej właściwie przez jej większą część prowadzili. Dzisiaj najskuteczniejszy w naszej kadrze był Michał Michalak. Zdobył 17 punktów, no ale nieźle punktowali też Lloyd Ponitka czy Tomasz Gielo, który zdobywał dzisiaj ważne punkty w tej ostatniej kwarcie. Z Areny Sosnowiec, Wojciech Marczyk.
Bardzo dziękuję, Wojtku. Jeszcze informacja kolarska. Włoszka Chiara Conzoni wygrała kobiecy wyścig Tour de Pologne. Była najszybsza na ostatnim, trzecim etapie z Nałęczowa do Kraśnika. Wśród Polek najwyżej w klasyfikacji generalnej była siódma Kaja Rysz.